Wskazany na dialog.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Za nami już ponad tydzień wakacji, ale cały czas czujemy pewnie jeszcze trochę na plecach oddech minionego roku szkolnego. A to był wyjątkowo burzliwy czas dla polskiego szkolnictwa. Kolejna reforma oświaty, kolejne ruchy kadrowe. To jest na pewno dobry czas, żebyśmy dokonali wreszcie podsumowań roku szkolnego 2017-2018. Do naszego programu zaprosiłem dziś gości, którzy na temat reformy oświaty wypowiadali się już wskazanych na dialog, ale było to tuż po wejściu w życie reformy oświaty. W studiu Radia Poznań gościmy dziś Izabelę Lorenc-Sikorską, przewodniczącą Solidarności Oświatowej Regionu Wielkopolska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Joannę Wąsale, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce. Witam Panią.
Dzień dobry.
Przy telefonie jest natomiast z nami poseł Zbigniew Dolata z Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, poprzednia audycja we wrześniu była bardzo emocjonalna. Dominował niepokój o to, jak reforma oświaty sprawdzi się, jakie będą jej skutki i ewentualne koszty. Czy dziś z perspektywy czasu część z Państwa ówczesnych wątpliwości została skutecznie rozwiana, czy też nie, przeciwnie? Joanna Wąsala.
Myślę, że ten niepokój, te nasze wątpliwości się potwierdziły. Mało tego, okazało się, że jest gorzej niż się spodziewaliśmy. W szkołach, wbrew temu, co mówi zadowolona z siebie zawsze pani minister, jest chaos. Podręczniki spływały z opóźnieniem. Nie ma do tej pory pracowni do fizyki, do chemii. Nauczyciele na rowery, tak? Czyli objazdowi o godzinie określonej trzaskają drzwiami i pędzą do następnej placówki, żeby wyrobić etat albo jego kawałek. Uczniowie i rodzice bezskutecznie usiłują upolować takowego nauczyciela, żeby z nim porozmawiać, co fatalnie odbija się na procesie edukacji i wychowania. Jakby tego było mało, to wszystkie uregulowania dotyczące nowości w oświacie są spóźnione. No, najlepszym przykładem jest szkolnictwo zawodowe, wciąż branżowe, przepraszam, bo teraz
tak,
ładnie
się nazywa.
Chciałem
skorygować, czy to nowa nazwa obowiązująca.
Jakkolwiek się nazywa, to jednakowoż jest spóźnione i w tej chwili trwają przepychanki na przykład z rzemiosłem, kto będzie egzaminy zawodowe prowadził, a kształcenie dualne w powijakach.
Tak. Izabela Lorenc-Sikorska, czy pani podziela tę opinię, że chaos, jeszcze raz chaos, czy nie? Czy ta reforma jednak gdzieś tam się zaczęła powoli przejmować?
Myślę, że każdy, kto jest w szkole, może to potwierdzić. Nawet rodzice już zauważają, że dzieci na przykład, które są w siódmej klasie, są bardzo przeciążone. Jako nauczyciele mamy ogromny problem z tym, jak poukładać to w taki sposób, aby zindywidualizować do potrzeb i możliwości dziecka realizowany materiał, a jednocześnie zrobić to, co się kiedyś robiło w 3 lata, w 2 lata i przygotować tych młodych ludzi do tego, aby do tej następnego etapu przyszli dość dobrze przygotowani. Ogromna praca tych dzieciaków, które są rzeczywiście zaangażowane, które mają wsparcie w domu, ale wiemy, że nie wszystkie są w takiej sytuacji i to jest takie trudne, tak? Wiedząc, że pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić tak, jakby można było, gdyby to było rzeczywiście tak dobrze przygotowane. Wspomnę jeszcze o jednym ważnym problemie, o problemie dzieci, które korzystają z nauczania indywidualnego. To dzieciaki często z orzeczeniem i mające ogromne problemy z funkcjonowaniem, ze sprostaniem zadaniom edukacyjnym. Kiedyś miały wybór. Mogły uczyć się albo w szkole, albo w domu. Dziś tego wyboru już nie mają. Obowiązkowo uczą się w domach i to jest bardzo zła decyzja, dlatego że one są po prostu izolowane.
No to tak na początek, jako punkt wyjścia do tej dyskusji. Panie pośle, minister Anna Zalewska mówi, że z tych wniosków, jakie do niej spływają, od kuratorów przede wszystkim oświaty z różnych terenów, wychodzi na to, że reforma została dobrze zaimplementowana. Tutaj słyszymy trochę inne głosy ze strony związkowców z oświaty.
No tak, jak słucham powiedzi koleżanek, które przewodniczą związkom zawodowym, to się zastanawiam, gdzie koleżanki ostatnio pracowały, czy gdzieś w Afryce, czy w Azji, bo myślę, że te głosy, które przed chwilą usłyszeliśmy, no absolutnie nie dotyczą polskiej szkoły. Ja rozpocznę od tego, że ten rok szkolny, który za nami, wbrew temu, co powiedział pan redaktor, nie był burzliwym czasem. Był rokiem spokojnej, systematycznej pracy. Jeśli pani przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego widzi jakiś chaos w szkole, no to naprawdę radziłbym zdjąć czarne okulary i spojrzeć na to, jak to wygląda w rzeczywistości. Rozmawialiśmy powiedzmy rok temu i wtedy czarne wizje koleżanki przedstawiały, co też się dramatycznego stanie w polskiej szkole. I co się okazało? Programy nauczania na czas, podręczniki na czas. Zwolnień nauczycieli nie było, wręcz przeciwnie, zwiększyła się ilość etatów. Ja myślę, że jeszcze ten wątek będziemy rozwijać.
Oczywiście, to jest główny wątek.
To, co mówiła pani Wąsala, nie ma pracowni chemicznych i fizycznych. No pani przewodnicząca, przepraszam, to one zniknęły. No tak jakby się pani przewodnicząca urodziła wczoraj i nagle zauważyła, że nie ma pracowni. Nie ma to żadnego związku z reformą. Tak, pracowni było mało, teraz ich ilość się zwiększyła i proszę zwrócić uwagę, że pani minister Zalewska przeznaczyła 320 milionów właśnie na wsparcie samorządów, wyposażenie szkół, pracownie do nauk przyrodniczych. No to jest to, co koleżanki mówią, no tutaj akurat pani przewodnicząca Lorenz no aż tak ostro nie atakowała, no wskazała tylko na przeciążenie uczniów w klasie siódmej, to właściwie z jej wypowiedzi był jedyny zarzut, no ale to przeciążenie jest naprawdę wirtualne, tak? No ja i skończyłem siódmą klasę i potem uczyłem w szkole podstawowej, następnie w liceum i obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu było wielokrotnie większe niż obecnie.
Tak, panie pośle, ale pewnie też i dzieci były te kilkanaście, kilkadziesiąt lat troszeczkę inaczej wychowywane w innym systemie.
Ale jeśli chcemy osiągnąć sukces, no to niestety trzeba pracować. No i jeśli część uczniów i część rodziców, bo to są głosy naprawdę marginalne, tak? Jako zarzut w stosunku do zmian, które w oświacie, jeszcze raz podkreślę, przebiegają w sposób wzorcowy. To jest najlepiej przeprowadzona reforma, która spowodowała absolutnie polepszenie sytuacji, również sytuacji nauczycieli i mam nadzieję, że przynajmniej w tym zakresie koleżanki przewodniczące przyznają mi rację.
Koleżanki przewodniczące mają ewidentnie ochotę na wejście z panem tutaj w polemikę i oddaję im w tym momencie głos.
Dziękuję bardzo. Ponieważ tak widzę, że bardzo przywiązał się pan do krytykowania mojej wypowiedzi, więc od razu zbijam argumenty. I to chyba myślę bardzo ściśle, bo tak, no tak już pół żartem, pół serio, okularów czarnych nie muszę nosić, wystarczy, że wysłuchuję tego, co pani minister robi i mówi, ale za to sądzę, że optymizm pani minister spłynął jakoś na posłów również i widocznie widzą to wszystko w różowych okularach tym bardziej. Jeśli chodzi o pracownię, panie pośle, przecież chyba tak daleko pan nie odszedł od szkoły, żeby nie wiedzieć, że w żadnej szkole podstawowej, sześcioklasowej nie było pracowni do fizyki i do chemii, bo takich przedmiotów nie było. I teraz, jeżeli szkoła podstawowa połączyła się z gimnazjum, to owszem, ta pracownia jest, ale co mają zrobić te szkoły i placówki, które nie posiadały takich pracowni i wymienione przez pana kwoty na pewno nie zaspokoiły potrzeb w tym zakresie. Także chyba mija się pan z prawdą i to dosyć istotnie.
To ad vocem, panie pośle.
Jeśli chodzi o pracownię w gimnazjach, to mam nadzieję, że pani przewodnicząca nie chce powiedzieć, że we wszystkich gimnazjach były pracownie przedmiotowe. Było dokładnie odwrotnie. W 1/5 gimnazjów były pracownie. W związku z czym teraz, jeśli Ministerstwo Edukacji wspiera samorządy kwotą 320 milionów złotych, to możemy się sprzeczać, tak? To być może za mała kwota w stosunku do potrzeb, ale trzeba uwzględnić ten fakt, że taka kwota jest znacząca i że te placówki szkolne, które skorzystają z tych środków, będą doskonale wyposażone. Wcześniej tego nie było i proszę nie mówić, że to jest jakoś związane z reformą. Wręcz ta reforma właśnie wymusza aktywność samorządów w tym zakresie, aby nasze szkoły były lepiej wyposażone i ministerstwo, samorządy wspiera w tych działaniach i to wspiera znaczącymi kwotami.
Izabela Lorenz-Sikorska.
Panie pośle, myślę, że my nauczyciele mamy takie marzenia, żeby najpierw policzyć, ile pieniędzy i na co potrzeba, na przykład na te pracownie, czy na wiele innych rzeczy, a potem wprowadzać reformy. Bo ja rozumiem, że z perspektywy ministerstwa to pewnie wygląda trochę inaczej. Państwo obracacie pewnymi danymi, natomiast już rok temu umawialiśmy się na spotkanie. Ja zapraszałam pana serdecznie na takie spotkanie, gdzie posłuchałby pan tych nauczycieli, którzy rzeczywiście objeżdżają kilka szkół, którzy odpowiadają na pytania rodziców, którzy stają przed uczniami, zastanawiają się, jak sprostać indywidualizacji z jednej strony, a ogromowi materiału z drugiej strony i jak najlepiej wywiązać się ze swoich obowiązków. I to nie jest tak, że będziemy się tylko krytykować, tylko po prostu poszukajmy rozwiązań. No bo rzeczywiście jest tak, że no nie jest, nawet pan nie może tego powiedzieć, że każda szkoła jest tak wyposażona, że każde dziecko ma szansę na sukces. Więc pytanie, czy mamy rzeczywiście oceniać tę reformę z perspektywy marzeń czy faktów? Z mojej perspektywy wygląda to tak, że najpierw powinny być środki finansowe, najpierw powinno być to wszystko zaplanowane i przygotowane, a potem powinniśmy zapraszać dzieci i nauczycieli do kolejnych zmian. To jak gdyby kolejna ekipa wprowadza w podobny sposób reformę i to jest dla nas po prostu bardzo trudne. Ten czarny optymizm wynika z lat doświadczeń. Kolejnych. I to jest takie trudne po prostu.
Każda władza tak naprawdę chce reformy, a nie daje na to pieniędzy.
Tak, najpierw środki finansowe i to naprawdę tak świadomie zaplanowane, bo to brzmi 320 milionów, tak? Ale ile jest szkół? Podzielmy to, tą kwotę przez liczbę szkół i okaże się, że to nie są wielkie pieniądze, to są żadne pieniądze.
Panie pośle?
Pani przewodnicząca, no przede wszystkim ja wyraziłem gotowość udziału w spotkaniu. Akurat pani przewodnicząca wymówiła się jakimiś sprawami rodzinnymi, potem nie było już kontaktu. Ja jestem ciągle gotowy i jak się rozpocznie rok szkolny, może nawet w wakacje, nie ma problemu.
Miejmy nadzieję, że państwa w końcu umówię.
Panie pośle, zatem pokażmy te SMS-y i maile, dobrze? Bo myślę, że trochę teraz się poczułam zaskoczona tą pana informacją.
Ja wykazałem ochotę na spotkanie, nie było pani strony dalszego ciągu, ale to zostawmy, bo ja jestem gotowy, skoro pani przewodnicząca zaprasza, to na pewno do tego dojdzie. Natomiast wracając do tej głównej myśli, to przypomnijmy sobie, co koleżanki wieszczyły, przedstawiały jako tą czarną wizję skutków reformy.
Przede wszystkim masowe zwolnienia.
Masowe zwolnienia. I tu się koleżanki licytowały, jedna 10 tysięcy, 30, ktoś tam 100 tysięcy. I to się okazało, że w wyniku reformy wygenerowane zostało blisko 18 tysięcy etatów. Co więcej, pośród tych 18 tysięcy, aż 12 tysięcy to były etaty na kartę nauczyciela, czyli te oczekiwane przez środowisko nauczycielskie. Co więcej, wzrosła ilość nadgodzin. O 10% wzrosła ilość nadgodzin. Jeśli mówimy o Wielkopolsce, to był 1000 nowych etatów. I teraz ja chciałbym od koleżanek przewodniczących usłyszeć chociaż jedno słowo przepraszam, tak? Pomyliłyśmy się.
Panie pośle, a czy to nie jest troszeczkę tak, że do etatów liczy się także te niepełne etaty? Te kilka godzin na przykład dla nauczycieli, specjalistów z chemii, fizyki, którzy pojawili się w szkołach podstawowych, których nie było wcześniej, no i są wliczani do tej puli etatowej, że zwiększyła się liczba etatów.
To już służę informacją. Liczba nauczycieli niepełno zatrudnionych spadła o 7 tysięcy. I jeszcze raz podkreślę, o 10% wzrosła liczba nadgodzin, czyli generalnie tak dla naszego środowiska nauczycielskiego możliwość zarobienia większych pieniędzy zdecydowanie się poprawiła. Czyli nauczyciele lepiej zarabiają, bo są nowe etaty, bo są nadgodziny, bo ilość tych nauczycieli niepełno zatrudnionych spadła. I wszystkie te czarne wizje, niestety dla głoszących tego typu hasła, się nie sprawdziły. Czyli krótko mówiąc, reforma była bardzo dobrze zaplanowana i służy naszemu środowisku. A skąd się wzięły te etaty nowe? No może spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć.
I dobrze, tak? Chciałbym wejść w słowo i zacytować te informacje sprzed roku, bo to rzeczywiście hasały różne informacje. Między innymi szef ZNP Sławomir Broniarz faktycznie mówił o 37 tysiącach osób, które stracą pracę. To chodzi oczywiście o wyniku całej reformy, czy nie tylko jeden rok. No, na razie to się nie potwierdziło.
Na razie się potwierdziło tyle, że w ubiegłym roku było to grubo ponad 6 tysięcy i to powiedziała również pani Zalewska, używając oczywiście procentu, który w stosunku do 600 tysięcy nauczycieli, no to jest taki mały, ale 6600 osób to jednak już
mówimy
trochę...
Mówimy o skali całego kraju.
Pani przewodnicząca, ale tak. Mówimy o osobach zwolnionych. Tak, i to było zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich, tak, to po pierwsze, a po drugie liczymy cały bilans, tak, czyli stosunek zwolnionych do nowo przyjętych. I ten stosunek to jest 18 tysięcy nowych etatów. No więc nie da się powiedzieć...
Czyli saldo dodatni, tak?
Oczywiście.
Panie pośle, ja dam panu przykład trochę żartem, trochę serio. Jeżeli w jednej szkole zostanie zwolniony w wyniku reformy matematyk, a przyjmiemy do tej szkoły nauczyciela wychowania przedszkolnego do prowadzenia zerówki, to uważa pan, że nikt nie został zwolniony, tak? Bo no to tak by fajnie...
Ale no, ja nie wiem, jakiego przedmiotu pani przewodnicząca uczy, tak? Ale
języka
jeśli,
polskiego.
Ale jeśli matematyki...
Nie, akurat no polskiego.
To, rozumiem, no to... Ale myślę, że no, na tym poziomie matematyka nie jest pani przewodniczącej obca, więc liczymy, bilansujemy, tak? Ilość zwolnionych w stosunku do nowo przyjętych i ten bilans jest zdecydowanie dodatni, tak? 18 tysięcy nowych etatów.
A już pani, było, pani minister mówiła 17, pan już 1000 dołożył, mówiąc
nie,
18.
Tak? Pani, nie, pani minister mówiła, mogę podać dokładną liczbę, to jest 17 773 bodajże, więc ja to zaokrągliłem do 18 tysięcy. Możemy powiedzieć 17,5 tysiąca, tak? Ale jako żywo. Nie są to masowe zwolnienia, tylko wręcz przeciwnie, masowe przyjęcia do naszego zawodu. A skąd to się wzięło? Otóż to warto powiedzieć, tak, że w szkołach skończyły się godziny karciane. Skończyła się praca za darmo, to po pierwsze. Po drugie, jak uczeń kończył szóstą klasę, to w szkołach podstawowych średnio w klasie w całej Polsce było 23 uczniów i szedł do gimnazjum, to tam średnio w klasie było 19 uczniów. Czyli krótko mówiąc, traciliśmy kilka tysięcy oddziałów klasowych. Teraz uczeń kończący szóstą klasę poszedł do siódmej klasy i w tym samym zespole kontynuuje naukę, czyli nie zmniejszyła się liczba klas, w związku z czym dla nauczycieli wzrosła ilość godzin. W końcu jest więcej godzin w zamowym planie nauczania, więc krótko mówiąc, te wszystkie działania, które ministerstwo podjęło, służą naszemu zawodowi, tak, służą koleżankom i kolegom nauczycielom. I ja naprawdę, ja myślę, że nie możecie, drogie koleżanki, działać na takiej zasadzie, że będziecie jakby powtarzać te slogany, które...
Czy my się krytykujemy na antenie?
Nie, no ja dla waszego dobra, tak, bo się oderwiecie...
Zruszał mnie pan, naprawdę.
Bo się oderwiecie od tych, którzy są waszą bardzo, czyli od nauczycieli.
Proponuję, żebyśmy na chwileczkę odeszli od twardych liczb. Za chwileczkę wracamy do naszego programu. Będziemy rozmawiali o tych bardziej miękkich skutkach reformy oświaty.
Wskazani na dialog.
W naszym studiu związkowcy oświatowi Joanna Wąsala, prezes ZNP w Wielkopolsce, Izabela Lorenc-Sikorska, szefowa Solidarności Oświatowej Regionu Wielkopolska oraz poseł Zbigniew Dolata z Prawa i Sprawiedliwości, również nauczyciel. Rozmawiamy o reformie oświaty, o tym, jak się powiodła. Chciałbym państwa zapytać o podstawową rzecz, która towarzyszy tej reformie, czyli likwidacja gimnazjów, powrót do 4 lat liceum. Czy już z tej perspektywy czasu gimnazja są wygaszane, jeszcze siłą rozpędu trochę funkcjonują, ale uważacie państwo, że to jednak była dobra idea, jako idea? Panie pośle.
No oczywiście, że tak. Trzeba porozmawiać z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, którzy, a ja jestem akurat przedstawicielem tej grupy zawodowej, kiedy przyszły te pierwsze roczniki gimnazjalne, to my po prostu wywaliśmy włosy z głowy.
Nad poziomem, tak?
Tak gwałtownie spadł poziom nauczania. I wszyscy przyznawali, łącznie z panem Broniarzem z ZNP, że to był bardzo zły pomysł. Wprowadzanie gimnazjów do systemu oświaty to był fatalny pomysł, który rozbił ten proces nauczania na 3 etapy. Brakowało czasu i w szkole podstawowej, i w gimnazjum, i w liceum. I teraz, jak ostatni rocznik gimnazjalny po tym roku szkolnym, który przed nami po wakacjach się rozpocznie, opuści mury szkolne, będziemy mieli nareszcie 8-klasową szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i tego czasu na kształcenie będzie dostatecznie dużo. Programy nauczania, które są zdecydowanie lepsze niż te, które obowiązywały do tej pory. To wszystko sprawi, że nauczycielom będzie się pracowało komfortowo, uczniom będzie się łatwiej w tych wszystkich zawiłościach poszczególnych przedmiotów zorientować. Będzie wyższy poziom nauczania i to jest podstawowe zadanie, podstawowy cel reformy i dzięki temu będziemy mieli lepiej wykształconych Polaków.
To samo pytanie kieruję do pań nauczycielek, związkowców. Czy ta reforma była potrzebna? Likwidacja gimnazjów, wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letnich liceów.
4-letnie liceum to dobry pomysł. Ja przypomnę, że Solidarność, ale też inne związki zawodowe, w momencie, kiedy wprowadzano zmiany podstawy programowej za poprzedniej ekipy rządzącej, były protesty, nawet protesty głodowe. Tak? Mówiliśmy o tym, że to nie jest przygotowane dobrze, że rzeczywiście taki kurs chociażby historii czy innych przedmiotów w takiej formie jest bardzo trudny. Tylko oczekiwaliśmy czegoś innego. Nie rewolucji takiej, gdzie rzeczywiście już przygotowane budynki, to wszystko jakoś tam zaczęło po tych 16 latach jednak funkcjonować. Oczekiwaliśmy, że zostaną naprawione te obszary, które wymagają naprawy. Natomiast to, co będzie funkcjonowało dobrze, będzie w jakiś sposób kontynuowane. Trochę szkoda, że zawsze to się musi kończyć jakąś taką wielką rewolucją, a jednak kolejna reforma to wielka rewolucja. I teraz trudniej znaleźć entuzjazm do tego, aby kiedy człowiek wie, że jego praca nie jest szanowana, trudno go zachęcić, żeby po raz kolejny się zaangażował. Także 4-letnie liceum to dobry pomysł, natomiast tak radykalna zmiana, jeżeli chodzi o szkołę podstawową i likwidację gimnazjów w takim w rozumieniu tego słowa, tak doszczętnie, to chyba nie do końca.
Ja też oczywiście wspieram to, co koleżanka powiedziała, że...
zgodność.
Tak, że nie zawsze się tak zgadzamy, ale często, jak są dobre pomysły i dobre idee, to się wspieramy. I powiem, że tak taka rewolucja niczego dobrego nie wniosła. Przekornie zapytam za chwilę pana posła, skoro te programy są takie rewelacyjne, to czemu pani minister tak musiała aż czekać na rozstrzygnięcie chyba sądowe, żeby ujawnić autorów tegoż przedsięwzięcia, bo do tej pory nie chciała się z tym tutaj zaprezentować, no, ale to już tak bardziej kokieteryjnie pytam. Natomiast to wszystko wszystko ze skromności, tak.
Odpowie pan na kokieterię, pani prezes Wąsali, pani pośle.
No tak, to są osoby, które nie chciały, żeby funkcjonować w świecie mediów, wykonały swoje zadanie. No ale skoro są środowiska, które koniecznie chcą poznać te nazwiska, no to pani minister się do tego przychyli.
No A ja
jako poseł i przewodniczący podkomisji do spraw jakości kształcenia i wychowania kilka miesięcy temu zwołałem posiedzenie naszej podkomisji z udziałem właśnie szefów poszczególnych grup przedmiotów, którzy przygotowywali te nowe podstawy programowe. Także można było im zadać pytania, można było z nimi porozmawiać. Część ekspertów po prostu nie chciała ujawniać swoich personaliów, ale przynajmniej tych, którzy byli liderami w zakresie poszczególnych przedmiotów, można było z nimi rozmawiać. Więc ja naprawdę nie widzę tutaj problemu, zwłaszcza, że nie słyszałem nawet na tym posiedzeniu podkomisji, gdzie byli przecież wszyscy posłowie opozycji, nie słyszałem konkretnych zarzutów co do tych podstaw programowych. Wręcz przeciwnie, są one oceniane bardzo pozytywnie, więc myślę, że tutaj nie czepiajmy się takich drobiazgów, bo liczy się to, że wykonana została dobra praca, a jeszcze do pani przewodniczącej Izabeli Lorenz jedno zdanie, bo ja się bardzo cieszę, tak, że przynajmniej w tym zakresie tutaj mamy jakąś zbieżność poglądów, tylko tyle, że no, skoro wprowadzamy 4-letnie liceum, no to nie było już miejsca bo przecież nie byłoby zgody na to, żeby wydłużyć czas nauczania o jeden rok, więc nie było już miejsca dla gimnazjów i myślę, że nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele liceów i również ci nauczyciele gimnazjalni, którzy trafili albo do liceów, albo do gimnazjów, akceptują te zmiany, a większość Polaków, i to jest większość zdecydowana, tak, grubo ponad 50%, uważa, że to był że to była świetna reforma.
Tu, panie pośle, co do gimnazjów nie do końca się zgodzę, dlatego że sondaż Ibrisu przeprowadzony niedawno na zlecenie Rzeczpospolitej pokazuje pełną polaryzację postaw Polaków. Jeśli chodzi o powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej, likwidację gimnazjów, 48% popiera likwidację, 46% jest przeciwnego zdania.
Proszę panie redaktorze zobaczyć, zauważyć, że jest to poparcie zdecydowanie większe niż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Czyli krótko mówiąc, mamy tutaj ponadpartyjną zgodę co do tego, że był to dobry ruch, a oczywiście ze względu na rozsiewanie tego typu takich właśnie no pustych haseł, że coś się złego dzieje, no ci, którzy nie mają do czynienia ze szkołą na co dzień, nie mają dzieci w szkole czy wnuków, no to ulegają potem takim hasłom, że jest jakiś chaos. No naprawdę chaos to jest w głowach tych, którzy mówią, że jest chaos,
Panie pośle, ale szanujmy się troszkę, bo naprawdę myślę, że tak panu jak i nam leży na sercu ta edukacja. Bardzo nam zależy na ludziach, których reprezentujemy. I przychodząc tutaj do studia, mówimy głosem tych ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. I trochę mi przykro, że wkłada nam pan w usta słowa, które jak gdyby deprecjonują to, co mówią ludzie. Więc może spróbujmy porozmawiać o problemach i spróbujmy je rozwiązać, zamiast przerzucać się argumentami, że no właśnie ci, którzy mówią inaczej niż ja, są niefajni. Bo to nie jest, myślę, ten poziom, na którym rozwiążemy jakiekolwiek problemy.
Panie pośle, ja jeszcze dorzucę.
Jeszcze Joanna Wąsala.
Ja jeszcze dorzucę do tego, co powiedziała Izabela, ponieważ ja mam niestety negatywne doświadczenia, bo zostałam zaproszona jako ekspert do pracy nad programami nauczania i na moją krytyczną uwagę pan, no nie będę mówić kto, ale prowadzący, powiedział dokładnie tak, jak to brzmi. Jak się komuś nie podoba, to nie musi w tym uczestniczyć, prawda? Więc nie ma krytyki, nie ma żadnych głosów przeciw, wszystko musi być różowe, ładne i z falbanką. Tak?
Nieprawda, pani przewodnicząca. My jako posłowie, tak również z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, przeczaliśmy się nad propozycjami tej reformy, jej założeniami i głosy krytyczne pani minister Zalewska i posłowie Prawa i Sprawiedliwości przyjmowaliśmy, bo przecież przyjęliśmy dużą ilość poprawek. Ta ustawa była naprawdę procedowana bardzo skrupulatnie, konsultowana. Przecież pani minister Zalewska objechała cały kraj. Tak, ja osobiście, bo myślę, że wszyscy posłowie, ale powiem o swoich doświadczeniach, ja osobiście spotykałem się z ogromną ilością koleżanek i kolegów. Jeździłem po szkołach, byłem zapraszany, gdzieniegdzie się wstraszałem, żeby tylko posłuchać tych opinii i dzięki temu uniknęliśmy pewnie wielu błędów. I dlatego ta reforma jest tak dobrze przygotowana i tak wzorowo wdrażana.
Myślę, że panie ze związku by się troszeczkę pokłóciły, bo się jednak chyba nie do końca zgadzają z tą opinią, ale czas nas goni. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną dosyć istotną kwestię. Pani Izabela Lorenc-Sikorska mówiła o godności zawodu nauczyciela. Kwestia podwyżek, które od lat tak naprawdę są... No nie ma tych podwyżek. Ten rok to ma być 5%, tak? To cały
no
czas...
jest. Ta podwyżka, już nauczyciele otrzymują...
Tak.
Otrzymują.
Ale to jest owe 5%.
5,35 dokładnie. 5,35. No to zróbmy sobie taki mały eksperyment, tak? Bo poprzednia podwyżka była w 2012 roku. Co by było, gdyby poprzedni rząd Koalicji Platformy i PSL-u co roku podwyższał pensje nauczycieli o 5%. To dzisiaj mielibyśmy o 30% ponad większe uposażenia. Ale tego nie robiono. I teraz jest zapewnienie pani minister na okres tej kadencji, gdzie będziemy uchwalali budżety, tak, czyli na rok bieżący 2018, na rok 2019 i w 2019...
Czyli łącznie 15%, tak?
Tak, łącznie 15%. Jestem przekonany, że jeśli wyborcy udzielą nam ponownie mandatu zaufania i będziemy, i Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, to w kolejnych latach będą również podwyżki 5%. I to myślę, że w kieszeniach nauczycieli jest odczuwalne. Oczywiście, no każdy by chciał zamiast...
27 zł to jest odczuwalne.
Zamiast 200 zł mieć 2000 podwyżki, no ale weźmy pod uwagę, że te niskie płace to nie jest tylko problem naszego zawodu, tylko generalnie, tak? W Polsce zarabiamy mało. I teraz proszę zwrócić uwagę, że odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, wzrasta średnia płaca, wzrasta płaca minimalna, wzrastają również płace w sferze budżetowej I to musimy robić głową. Dobrze, tak, żeby...
Zapytajmy pani ze związków, czy to jest zadowalająca podwyżka, ta wizja tych 15% w ciągu trzech lat?
Panie pośle, przecież pan powiedział, że wzrastają w sferze budżetowej, a na następny rok jest zerowy wzrost w strefie budżetowej, bo już plany zostały przesłane do związków zawodowych. To raz. Po drugie...
Ale nauczyciele 5%.
Nauczyciele 5%, tak, ale powiedział pan o sferze budżetowej, więc... protestuje, bo nie sami nauczyciele pracują w szkołach. Jeszcze pracują pracownicy administracji, obsługi i inne osoby. To po pierwsze. Po drugie, wcześniej powiedział pan w tej pierwszej części audycji, że wzrosła liczba godzin ponadwymiarowych, w związku z czym nauczyciele więcej zarabiają. Panie pośle, ja nikomu nie liczę, ile zarabia dodatkowo w kwiaciarni, w cukierni, w spółkach i tak dalej. Nauczyciel ma na etacie zarabiać, a nie gonić za godzinami ponadwymiarowymi, żeby więcej zarabiał. Po trzecie, zapewne pan wie, co jest wliczane do tych średnich, którymi posługuje się i ministerstwo, i posłowie. I tam jest nawet odprawa emerytalna i nawet odprawa pogrzebowa wliczana, także bardzo śmieszna jest ta średnia.
Izabela,
pani przewodnicząca, tak, pozwólmy pani przewodniczącej. Tak.
Panie pośle, każde dodatkowe pieniądze w oświacie są po prostu potrzebne. Natomiast 127 zł, bo tyle pojawiło się w informacji, że otrzyma nauczyciel, to naprawdę po 6 latach bez podwyżek jest to coś naprawdę trudnego. Postulowaliśmy, żeby to było bardziej odczuwalne, zwłaszcza w tym pierwszym roku, kiedy wchodziła reforma, kiedy naprawdę było dużo więcej zadań. Wie pan, sporo osób odeszło z oświaty. Mnie to osobiście bardzo martwi, jeżeli dobrzy fachowcy, informatycy, chemicy, fizycy odchodzą do innych dziedzin, do przemysłu, do gospodarki, bo tych ludzi zabraknie nam w szkole. I jeżeli ma być tak, że te osoby rzeczywiście, że nabór do zawodu będzie taki, że kto tylko będzie chciał pracować w oświacie, ten będzie przyjęty, to skutki tego po prostu odczujemy. Rozumiem, że nie wszyscy mogą dostać od razu ogromne pieniądze, ale my naprawdę już bardzo długo czekaliśmy. I to 15%, które miało się pojawić w pierwszym roku, w jakiś sposób by pewnie pomogło. A to i tak nie byłaby duża kwota, bo to przecież byłoby około 300, może 400 zł podwyżki.
Proszę państwa, mówi się, że ten rok kolejny będzie najtrudniejszym rokiem tej reformy, dlatego że wtedy dopiero w 2019 zaczną funkcjonować owe licea technika w nowej formule, w pełni. No i ostatnie zdanie podsumowania. Jaki będzie ten rok szkolny? No, jesteśmy w tej chwili na początku wakacji, ale
ten rok jest pełen obaw. Nauczyciele boją się, czy dla nich wystarczy pracy. Tam, gdzie gimnazja są wygaszane, wiedzą już, że tej pracy nie będą mieli, więc zaczynają wykonywać nerwowe ruchy i poszukiwać gdzie indziej pracy, co skutkuje źle dla uczniów, no bo mają zmienionych tych nauczycieli. Myślę, że zobaczymy, co życie nam przyniesie i oby nie było tak, jak się spodziewamy, bo znowu będzie, że musimy pana posła przepraszać, czy co? Nie.
Pani Izabela Lorenz-Sikorska.
Chciałabym naprawdę znaleźć jakieś światełko w tunelu, coś powiedzieć o plusach tej całej sytuacji. Dwa roczniki spotkają się w szkole ponadgimnazjalnej.
Ale to tak 6- i 7-latki też się spotkały.
Tak, ale w tym sensie, że będą realizowały dwie różne podstawy programowe i to jest duże wyzwanie dla nauczycieli, zwłaszcza szkół teraz już ponadpodstawowych, a jeszcze wcześniej ponadgimnazjalnych. I tutaj nie ma co ukrywać, oni też są pełni obaw. Jak robić nabór, które dzieci przyjąć, jak przygotować tą rekrutację. To jest gdzieś tam pewne wyzwanie i problem, ale myślę, że z tym sobie ludzie poradzą, bo są pełni entuzjazmu, jeżeli chodzi o swoją pracę. Pytanie, jak długo jeszcze te siłaczki i siłacze będą mieli dźwigać tę oświatę na własnych plecach?
Panie pośle, panu ostatnie zdanie przypada dzisiejszej dyskusji.
Oczywiście koleżanki jeszcze troszeczkę próbują straszyć, ale już na szczęście nie tak bardzo. Ja życzę koleżankom i kolegom, wszystkim nauczycielom spokojnych wakacji, abyście odpoczęli, abyście nabrali sił do pracy i myślę, że tak jak te strachy, które były rozsiewane w poprzednim roku, tak i te obecne, ale już troszeczkę zniuansowane, stonowane, się nie sprawdzą. Będzie to dla nauczycieli oczywiście ciężki, pracowity rok, ale myślę, że pełen satysfakcji i polska oświata zmierza w dobrym kierunku. Możemy być spokojni, że nasze dzieci będą coraz lepiej kształcone, a nauczyciele będą czerpali satysfakcję z tego, że pracują w szkole i myślę, że tak powinniśmy do tego podchodzić. Nie straszyć, tylko zachęcać, przedstawiać realną sytuację, tak aby się nauczycielom dobrze pracowało.
Się to spełniło, chociaż pewnie tutaj widzę po twarzach pań ze związków zawodowych, że są raczej pełne obaw. Na dziś tyle wiemy, zobaczymy, co przyniesie życie. Nowy rok szkolny 2018-2019. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli dzisiaj Joanna Wąsala, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce. Izabela Lorenc-Sikorska, przewodnicząca Solidarności Oświatowej Regionu Wielkopolska.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Dziękuję bardzo za udział w naszej audycji drogą telefoniczną. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Wskazani na dialog.